Duchu Święty, przyjdź, oświecaj nasze serca, nasze umysły, aby te treści, które będziemy rozważać, nie były tylko martwą literą, aby ta treść przede wszystkim stała się udziałem naszej codzienności, naszego życia, naszych decyzji, wyborów. O to serca prosimy, abyś nam w tym wszystkim dopomagał. Prosimy również Ciebie, Najświętsza Maryjo Panno, bądź naszą przewodniczką, bądź tą, która oręduje nieustannie z nami, bądź tą, która prowadzi nas również i w tej szkole modlitwy, bo ostatnie nasze katechezy związane są właśnie z tematyką modlitwy. I na zakończenie tego fragmentu mamy ten wątek. Modlitwa Maryi Dziewicy. Tym bardziej, że jutro ta przepiękna uroczystość, niech również i ona, ta dzisiejsza katecheza, pomoże nam w przygotowaniu do jutrzejszego przeżycia tej wspaniałej uroczystości. Zatem chcemy dziś podczas katechezy wpatrzeć się w Najświętszą Maryję Pannę, w jej przykład, w jej wzór modlitwy. Pismo Święte ukazuje Maryję jako dziewicę trwającą w modlitwie uwielbienia, rozważającą w swoim sercu różne wydarzenia, proszącą za człowiekiem. Zwróćmy uwagę, chociażby Kana Galilejska, kiedy Maryja wstawia się za nami u swojego syna, prosi go nie o łaski dla siebie potrzebne, ale o to, co jest potrzebne dla nas. Spójrzmy również na Maryję obecną w Wieczerniku wraz z uczniami jej syna, zgromadzonymi właśnie na modlitwie. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami Maryją, Matką Jezusa i jego braćmi, czytamy w Dziejach Apostolskich. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy wzorów ludzi modlitwy. Świat jest dzisiaj zalany teorią modlitwy, gdy tymczasem modlitwa jest potrzebą płynącą z serca, przepełnioną miłością i wiarą. I takie też to serce powinno być, przepełnione miłością i wiarą. Taka właśnie jest modlitwa Maryi, która przez wiarę, która przez miłość stała się Matką Pana. I dziś chcemy zatrzymać się właśnie nad wzorem Maryi, modlącej się. W kilku miejscach w Ewangelii powiedziane jest, że Maryja zachowywała i rozważała sprawy Boże w swoim sercu. Na przykład w scenie zwiastowania. Maryja zmieszała się i zaczęła rozważać w swym sercu słowa archanioła Gabriela. I w tym miejscu nazywa się pierwsza uwaga na temat modlitwy. Modlitwa nie wypływa z inicjatywy człowieka, ale z działania samego Boga. Człowiek jedynie, czy może aż, ma przyjąć to działanie. Święty Paweł mówi, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Nikt sam z siebie nie może się modlić. To Bóg pierwszy przychodzi do nas, duchowo dotyka naszej duszy, pobudza do modlitwy. Łaska modlitwy jest jak zwiastowanie. Dotykamy w niej, wchodzimy w niej, w tajemnicę działania samego Boga. Dlatego modlitwa jest doświadczeniem tajemnicy. Możemy w niej czuć niepokój, możemy czuć się niegodni modlić. Jest to normalne. Dlatego niektórzy ludzie nie podejmują w ogóle modlitwy. Albo modlą się tylko formalnie, mechanicznie, odmawiając pacierz, odmawiając regułkę, tą zewnętrzną formę, nie dotykając sedna, treści, bo czasem nasze myśli są gdzieś bardzo daleko. Usta się modlą, ale serce jest zupełnie przy innych sprawach. Przy sprawach codzienności, przy sprawach, które gdzieś nas przenikają. A dlaczego tych spraw właśnie do modlitwy nie sprowadzić? Tych spraw, które są czasem naszą radością, naszą troską. Dlaczego to wszystko nie objąć naszą modlitwą? Maryja wchodzi w dialog modlitwy z Bogiem. Ona wchodzi w modlitwie, w doświadczenie tajemnicy Boga i zaczyna rozważać Jego słowo. Pierwszą formą, pierwszym etapem modlitwy jest rozważanie, rozmyślanie nad Słowem Bożym. Trzeba nam na wzór Maryi otworzyć się na Słowo Boże. Przyjąć i rozważać to Słowo Boże, czy ja tak na co dzień karmię się Słowem Bożym. Z kim przestaję, takim się staję. Z kim ja przestaję? Czy przestaję ze Słowem Bożym? Czy przestaję z samym Bogiem w Eucharystii, w sakramentach, w Słowie samego Boga? Czy sięgam po to? Rozważanie Słowa Bożego stoi u początku całego życia duchowego. Święty Paweł mówi w jednym ze swoich listów, że to wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Słowo Boże należy rozważać w kontekście własnego życia, w kontekście działania Pana Boga w życiu moim osobistym. W scenie zwiastowania słowo wypowiedziane przez archanioła Gabriela ma przygotować Maryję do tego, czego Bóg chce w niej dokonać. Dzieło to przerasta możliwości rozumienia człowieka, ale Słowo Boże niewidzialnie oświeca duszę Maryi i przygotowuje do przyjęcia Syna Bożego w tajemnicy wcielenia. Jakże my w wielu wypadkach nie rozumiemy tych wielu spraw w naszym życiu. Módlmy się również o to światło. Sięgajmy po to światło, którym jest Słowo Boże. W nim mamy jakże wiele odpowiedzi na to, co wokół nas. Podczas modlitwy mamy rozważać Słowo Boże, które przygotowuje nas do pełnienia dzieł Bożych, przygotowuje do działania Boga w naszym życiu. Rozważanie Słowa Bożego nie jest tylko czymś intelektualnym, ale dotyka ono życia, wchodzi w życie. Słowo zawsze chce stać się ciałem. Modlitwa nie powinna być bezpłodna. Bóg chce, aby modlitwa była płodna, abyśmy wydawali konkretne owoce modlitwy w naszym życiu, abyśmy na wzór Maryi pełnili wolę Bożą. Słowo Boże ma nas przygotować do dzieł Bożych, które całkowicie niejednokrotnie przerastają nasze rozumienie, nasze działania. Rozważanie Słowa Bożego, które prowadzi do wypełnienia woli Bożej, do konkretnego działania w naszym życiu, stanowi tą pierwszą formę, pierwszy etap modlitwy. Należy tu zauważyć, że w tym pierwszym etapie rozwoju modlitwy, choć Bóg działa jako pierwszy, jednak postęp duchowy zależy w dużej mierze od naszej współpracy, od otwarcia się na działanie Boże, od podjęcia konkretnych czynów. W teologii duchowości mówi się, że jest to etap czynny w rozwoju życia duchowego. Czynny, ponieważ bardzo ważne jest tu, aby współpracować z łaską Bożą. Maria daje tego przykład. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Ona najpierw rozważa Słowo Boże, a następnie podejmuje trud macierzyństwa. I tu odkrywamy kolejny etap w rozwoju modlitwy w życiu Maryi, jakim jest uwielbienie Boga. Ten etap modlitwy związany jest już z działaniem, z wypełnieniem woli Bożej. Maryja idzie w góry do swojej krewnej, aby jej pomóc. W spotkaniu Maryi i Elżbiety, dzięki wspomnieniu wielkiego dzieła, które Bóg zaczyna dokonywać w życiu Maryi, budzi się w niej modlitwa uwielbienia, wyśpiewana w hymnie Magnificat. Hymn ten stanowi jakby eksplozję uwielbienia Pana Boga. Maria, doświadczając działania Boga, poddając się z pokorą temu działaniu, zaczyna wielbić Boga. Modlitwa uwielbienia nie wymaga rozumienia przez człowieka pełni tajemnic Boga. Stanowi ona przejście w modlitwie jakby na inną płaszczyznę. Człowiek, nie mogąc zrozumieć tajemnicy Boga, a doświadczając Jego miłości, Jego majestatu, Jego piękna, otwiera swe serce na uwielbienie i jest niejako porwany przez tajemnicę Boga. W modlitwie uwielbienia angażuje się wola. Angażują się również uczucia człowieka. Otwiera się cała strefa emocjonalna. Modlitwa uwielbienia najpierw wyraża się zewnętrznie właśnie w uczuciach. Tak jak miłość ludzka w swojej pierwszej fazie widoczna jest najpierw w gorącym uczuciu, które trudno jest ukryć. To uczciwe otwarcie i poruszenie władz ludzkich w modlitwie uwielbienia ma fundamentalne znaczenie dla naszego rozwoju życia duchowego. Ono całkowicie otwiera człowieka przed Bogiem, przed samym również sobą. W otwartej duszy Bóg może swobodnie działać. Ileż w nas tych pozamykanych jeszcze miejsc, że Panie Boże, ja daję Tobie moje życie, ale ten fragment zachowuję dla siebie. Tutaj proszę nie wchodź z różnych przyczyn. Czasem jest to spowodowane może wstydem, bo lubimy pokazywać to, co jest piękne, tam, gdzie jesteśmy z jakiejś rzeczywistości dumni, a tam, co napawa nas wstydem, to zatrzymujemy dla siebie, tego nie pokazujemy. I tak też dzieje się w rzeczywistości w relacji do Boga. A ono chce, abyśmy byli na 100% dla Niego. Nie na 50%, nie na 90%, nie na 99%, ale na 100%. Wtedy On będzie mógł swobodnie działać w życiu człowieka. Trzeba nam również za przykładem Maryi modlić się o to otwarcie na Pana Boga we wszystkich wymiarach naszego życia. modlitwa uwielbienia dla Maryi była po prostu duchowym rozpaleniem przed Bogiem. Natomiast dla nas, dla ludzi po grzechu pierworodnym, otwarcie takie umożliwia uzdrawiające działanie Boga. W duszy jest najczęściej wiele zranień. Aby je uzdrowić, potrzebne jest właśnie otwarcie przez modlitwę uczuć, która jest częścią modlitwy uwielbienia. Dalszy rozwój modlitwy Maryi stanowi kontemplacja, miłowanie i adoracja, o której też za chwilę jeszcze słów kilka. Adoracja Syna Bożego, którego Maryja najpierw nosi w swoim łonie, a później wydaje na świat. Maryja duchowo patrzy na Jezusa, patrzy na człowieka, ale przez wiarę widzi w nim Syna Bożego. Podobnie my. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu widzimy postać chleba, ale przez wiarę adorujemy Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka. Rozwój modlitwy Maryi polega na wzroście miłowania Chrystusa. Ona miłuje Dzieciątko Jezus. Wzrost modlitwy jest tożsamy ze wzrostem miłości. Następuje tu tajemnicze poznanie przez miłość, doświadczenie Boga przez miłość, które jest nieuchwytne ludzkim rozumem. W naszym życiu duchowym modlitwa miłującej adoracji Chrystusa rozwija się dzięki Eucharystii. Eucharystia jest jej źródłem, dlatego do rozwoju duchowego konieczny jest czysty i pełny udział we mszy świętej oraz upodobanie adoracji Najświętszego Sakramentu. Jak dobrze, że w takim wielu miejscach naszej ojczyzny nie tylko są kaplice wieczystej adoracji. Są świątynie, gdzie możemy w każdym momencie przyjść i adorować Jezusa Chrystusa. Najpiękniej wykorzystany czas. Oczywiście Chrystusa można i należy adorować, także obecnego we własnym sercu. Przez modlitwę w milczeniu, a także w sercu bliźniego. Adoracja Chrystusa w bliźnich dokonuje się szczególnie przez czyn miłosierdzia. Warto na to także i zwrócić uwagę. Powracając do Najświętszej Maryi Panny, tej, która w domu Elżbiety i Zachariasza wypowiada słowa uwielbienia Boga i słowa pokory oraz słowa wiary i nadziei. W tej pieśni, jak stwierdza święty Ireneusz, w kantyku Najświętszej Maryi Panny połączyły się radość Abrahama, przeczuwającego Chrystusa z proczym głosem Kościoła. Radując się, Maryja woła, prorokując w imieniu Kościoła, wielbi dusza moja Pana. Maryja, zwróćmy uwagę, w Ewangeliach jawi się także jako kobieta refleksji nad różnymi wydarzeniami. I czasem my snujemy te refleksje nad różnymi momentami w naszym życiu. Czasem tej refleksji towarzyszy pewnego rodzaju przejęcie. Czasem towarzyszy pewnego rodzaju może nieprzebaczenie. A niech tej refleksji przede wszystkim towarzyszy spojrzenie przez optykę Boga, przez optykę celu, do którego zmierzamy i zanurzenie tego wszystkiego w miłosierdziu Bożym. Jakże Bóg pragnie być względem nas miłosiernym? W Maryi życiu nieustannie towarzyszy medytacja nad znaczeniem zdarzeń, znaków Bożych. Maryja jest przykładem takiego świadomego przeżywania. Jest ona znakomitą obserwatorką swojego życia. Iluż w momentach naszego życia mieliśmy doświadczenie Pana Boga, spotkanie Pana Boga w różnych znakach, w osobach i może przeszliśmy obok tego obojętnie, bo nie dostrzegliśmy tego, bo nasze oczy, czy również naszej wiary nie dostrzegły tego. Maryja jest dla nas przykładem. Jak w sposób świadomy przeżywać i cieszyć się każdą minutą, każdą godziną, która jest nam dana. Czasem jest to godzina trudna, czasem pełna radości, ale to kolejna godzina nam dana, bezcenny dar, dar czasu. Maryi refleksja, jej medytacja nad życiem, nad zdarzeniami. Jej refleksja wprowadza ją w pewien stan nieustannego wzniesienia umysłu i serca do Pana Boga. W ten sposób Maryja wchodzi w Pawłowy nakaz modlitwy nieustannej. Nieustannie się módlcie. Maryja zatem nieustannie trwa w Bożej obecności. W Kanie Galilejskiej podczas wesela Maryja ukazuje się naszym oczom jako dziewica prosząca. Prosi za nami. Maryja staje tam między człowiekiem w potrzebie a synem i z głęboką pokorą wstawia się za nami i czyni to po dziś dzień i czynić będzie w nieskończoność. Jej modlitwa jest nasycona cierpliwością czekania. To kolejny przykład dla nas. Nie już, teraz. Pan Bóg ma swój czas. Maryja doskonale nam to ukazuje. Cierpliwość czekania. Maryja jest świadoma tego, że Bóg działa w swoim czasie. W momencie najbardziej słusznym, który zna Jego mądrość. Ostatnie chwile jej życia również naznaczone są duchem modlitwy, gdy w dniu Pięćdziesiątnicy trwa razem z apostołami na modlitwie. Zatem modląca się Maryja zarówno w rodzącym się Kościele, jak i zawsze potem, także i teraz, nie przestaje spełniać swej błagalnej i zbawiennej misji błagania za nami. Dlatego Maryja jest wzorem. Wzorem, jak ze swego własnego życia uczynić kult należny Bogu. Maryja jest także w swojej modlitwie służebnicą, która zgadza się na Boży plan w swoim życiu. To również kolejny z przykładów, wzorów, jakie możemy czerpać z Najświętszej Maryi Panny. Zgoda na plany Boże w naszym życiu. I gdybyśmy tak zapytali, podsumowując, jakiej modlitwy uczy nas Maryja, to pewnie otrzymalibyśmy wiele różnych odpowiedzi. Wszystkie one jednak skupiłyby się na osobie Chrystusa, na kontemplowaniu Jego życia, Jego słów, Jego oblicza. Te wszystkie konteksty, te wszystkie rodzaje skupiłyby się jak w soczewce w postaciach eucharystycznych. Dla Kościoła na ziemi, właśnie w Eucharystii, Chrystus jest widzialny, dotykalny, przychodzący, rzeczywisty, żywy, po prostu prawdziwy. To w Eucharystii Kościół dostrzega bóstwo i majestat, pokorę i potęgę, powszechność i niezwykłość Bożej miłości. Maryja jako nauczycielka i wzór modlitwy zwraca się dzisiaj do Kościoła: adorujcie mojego Syna. Może dlatego Jan Paweł II wskazuje Kościołowi szkołę Maryi, niewiasty Eucharystii. Maryja była przecież pierwszym tabernakulum, w którym Syn Boży pozwala się adorować. Widzimy to chociażby w scenie spotkania Maryi z Elżbietą. W języku potocznym istnieje słowo adorator. I chociaż odnosi się szczególnie do relacji mężczyzny i kobiety, to jednak posiada także pewien wymiar, który mógłby być tu pomocny do zrozumienia istoty adoracji Chrystusa. Adorator patrzy z miłością, patrzy z uwielbieniem, pożąda za osobą adorowaną. aby móc na nią chociaż patrzeć. W razie potrzeby jej usłużyć. Adoracja jest zatem pełnym napięcia patrzeniem. Adorator nigdy się nie nudzi, chociaż z pozoru ogląda tę samą rzeczywistość wiele godzin. Kiedy adorator się nudzi, już nie jest adoratorem, najwyżej obserwatorem. Maria uczy nas spojrzenia pełnego zadziwienia, pełnego gotowości służby, ale także pragnienia bycia blisko, coraz bliżej, aż do zjednoczenia. Od czasu, gdy Maria wydała Jezusa na świat, jej adorujące spojrzenie nigdy już się od Niego nie odwróci. To również dla nas wielki przykład, jaki daje nam Maria. Maria uczy nas także i podprowadza do adoracji. Czyni to nie tylko ze względu na uwielbienie Boga, na chwałę Bożą, lecz także ze względu na nas. Chodzi jej o doprowadzenie nas do zjednoczenia z Bogiem właśnie przez adorację. Skoro sami zaprzeczamy, na przykład przez grzech, skupienie się na doczesności, wszystkie inne drogi ku pełniejszej komunii z Bogiem, ona nas tymi różnymi drogami prowadzi do tego spotkania. Adoracja wreszcie odwołuje się do serca. Maria modli się sercem. Adorowała Jezusa sercem. Chce pokazać serce każdego człowieka dla Chrystusa. Chce to serce pozyskać, aby było Jego królestwem. Karol de Foucault, wielki praktyk wielogodzinnych, dziennych i nocnych adoracji, pisał: mówię mu, że go kocham, a on mi odpowiada, że nigdy nie będę go kochał, choćbym kochał ze wszystkich sił, tak jak on mnie kocha. Szczęśliwe noce, które Bóg dozwala mi spędzać ze sobą. To święty Karol de Foucault. Moi drodzy, adoracja sercem. To jest jednocześnie maryjna odpowiedź na wszystkie braki, na wszystkie zamęty, niepewności współczesnego świata. Tylko w miłosnej ciszy można usłyszeć, a potem wykonać wszystko, cokolwiek Jezus nam powie. Maria jest wzorem takiej modlitwy, takiej adoracji.